Witam Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Historii Żydów Polskich na spotkaniu Izrael w Warszawie. Spotkanie, chociaż wiem, że to mogła być kwestia dosyć sporna, bo wiem, że się wydarzył błąd na naszą stronę, będzie prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na angielski. Chciałam zapytać, kto z Państwa potrzebuje tłumaczenia na angielski? Who needs translation for English? Because here is our translator, she will whisper to our one guest. So if you need, you can like stay here, or I was talking to you and maybe you can support by your colleague. Okay, great. Dobrze. Tam wiem też. Nasze dzisiejsze spotkanie zostało zorganizowane z kilku powodów. Jednym z nich jest obecność studentów polskich i izraelskich na wymianie w naszym takim najstarszym programie. Mówię o tym dlatego, że za tydzień, 28 sierpnia, spotykamy się również tutaj o 18 na spotkaniu, które już będzie prowadzone w języku angielskim, ale będzie tłumaczone na polski, z tego względu, że nasi wszyscy paneliści będą anglojęzyczni i spotkanie będzie dotyczyło wyobrażeń o Polsce, jakie funkcjonują w Izraelu. Więc serdecznie zapraszam, jeżeli Państwo mają ochotę na poznanie tej perspektywy, która pewnie rzadko kiedy ma okazję jakoś też, te wyobrażenia rzadko kiedy mają okazję wybrzmieć tak w takim miejscu jak to i też rzadko kiedy mamy okazję się skonfrontować z młodzieżą z Izraela, która zazwyczaj odwiedza nas tylko właśnie podczas wycieczek i nie mamy okazji do rozmowy, do poznania się. 31 sierpnia natomiast odbędzie się warsztat, wszystko co chcielibyście wiedzieć o Izraelu, tak będzie się nazywał ten warsztat, on będzie prowadzony też po angielsku przez naszych studentów. Odbędzie się również tutaj w Centrum Edukacyjnym o godzinie 12, 31 sierpnia. Ja jeszcze mam kilka takich ogłoszeń technicznych. Ponieważ spotykamy się już o takiej porze, kiedy muzeum przestaje funkcjonować, że tak powiem, jest zamykane, bardzo bym Państwa prosiła, że później, jak już zakończymy nasze spotkanie, około 19.30, proszę zejść na minus jeden piętro i wyjście od strony Anielewicza od parkingu będzie otwarte. Gdyby ktoś potrzebował pomocy, będę tutaj ja, będą wolontariuszki, więc oczywiście możemy służyć pomocą, jeżeli będzie taka potrzebna. Natomiast ja teraz już chciałam oddać głos panu doktorowi Maciejowi Kozłowskiemu, który jest wykładowcą akademickim oraz był ambasadorem w Izraelu. Oddaję głos panu Maciejowi, który poprowadzi dzisiejsze spotkanie z naszymi gośćmi. Poproszę pana Macieja o krótkie przedstawienie naszych panelistów. Powiem jeszcze tylko, że jednego panelisty dzisiaj nie ma Tomka Pisarzewskiego, który jest przedstawicielem Fundacji Żydowskiej Motywy, dlatego że z powodu po prostu choroby, pewnie nagłej zmiany temperatury i końca lata. Więc spotykamy się w troszeczkę mniejszym gronie, oddaję już głos i zachęcam później do dyskusji oczywiście.
Witam Państwa serdecznie, już zostałem przedstawiony, dziękuję bardzo, więc ja z kolei pozwolę sobie przedstawić dzisiejszych panelistów. Zacznę od damy po prawej stronie, Malka Kawka, zajmuje się działalnością niezwykle obecnie trendy, czyli działalnością kulinarną, prowadzi dwie restauracje w Warszawie, które specjalizują się w kuchni, właśnie nie wiem, czy izraelskiej, czy żydowskiej, ale o tym będziemy mówili za chwilę. Tel Aviv Cafe i Marrakesh Cafe. Wielokrotnie występuje w różnych programach telewizyjnych, w prasie, promując współpracę, czy zbliżenie polsko-izraelskie w dziedzinie kulinarnej. Pan po prawej stronie, dalej pan Miron Seifert, jest prezesem Fundacji Nadaje, jest scenarzystą, reżyserem filmowym, jest również dyrektorem artystycznym festiwalu Nowa Muzyka Żydowska. Jego specjalnością jest właśnie muzyka żydowska. I też pytanie będzie, czy to bardziej izraelska, czy żydowska. Wreszcie pan Hagai Hakohen, Izraelczyk, jedyny Izraelczyk wśród nas, dziennikarz, prowadził, był szefem programu Kol Polin, czyli programu Polskiego Radia po hebrajsku nadawanym do Izraela. Ten program niestety przestał, nie jest już dalej nadawany. Obecnie jest korespondentem telewizji i prasy izraelskiej w Polsce, a także prowadzi fora internetowe dla polsko-izraelskich małżeństw, polsko-izraelskich, gdzie, że tak powiem, nie następuje spotkanie polsko-izraelskie. Zanim oddam głos naszym panelistom, chciałem powiedzieć dosłownie dwie sprawy, które wydają mi się istotne. Pierwsza to fakt, który dla nas wszystkich tu chyba obecnych jest dość oczywisty, ale nie jest oczywisty, jeżeli generalnie mówimy o stosunkach między dwoma narodami, dwoma krajami, dwoma kulturami, zwłaszcza wydawałoby się tak odległymi, jak kraj leżący na innym kontynencie, w Azji, gdzie mówi się zupełnie innym językiem, nie mającym nic wspólnego z językiem polskim. Jednakowoż każdy, kto był w Izraelu, miał takie odczucie swojskości. Nie spotkałem się z nikim, kto tego odczucia by nie miał. Będąc w Izraelu, my, że jesteśmy w Azji, może klimat inny, może język inny, czujemy się jak gdyby u siebie. Zresztą dokładnie to samo odczucie mają Izraelczycy przyjeżdżający do Polski. Wynika to z oczywistego względu. Izrael został założony w ogromnej mierze przez Żydów wywodzących się z Polski, Żydów, którzy przez wiele, wiele pokoleń, bo kilkaset lat mieszkali tutaj i ta wspólnota kulturowa, to co moglibyśmy nazwać narodowym body language, jeżeli użyjemy słowa angielskiego, jest wspólna i ona jest od razu dla każdego czytelna, mimo, jak powiadam, różnic językowych, mimo różnicy klimatu, choć te klimaty ostatnio się bardzo zbliżają i temperatury w Warszawie bardzo przypominają temperatury w Tel Awiwie, przynajmniej w lecie. I wreszcie druga sprawa, o którą najpierw chciałem zapytać naszych gości, mianowicie na ile to, co nazywamy kulturą izraelską, czy to, co nazywamy jak gdyby motywami izraelskimi, jest związane również z kulturą żydowską, którą znamy, która rozwijała się, jak powiadam, w większości, w sposób dominujący w Polsce, na ile jest czymś specyficznym. I to byłoby moje pierwsze pytanie. Zacznijmy od strony kulinarnej, czyli od Malki. Na ile twoje restauracje są żydowskie, na ile twoje restauracje są izraelskie?
To od razu powiem, dzisiaj zadzwoniono do mnie z telewizji, ponieważ jutro będę opowiadała o świecie żydowskim w telewizji. Z pytaniem i zadano mi pytanie, co jeszcze jest takie specyficzne jedzenie żydowskie poza hummusem? Ja mówię, hummus nie jest żydowski i tutaj konsternacja. I mówię, hummus to jest blisko wschodnie jedzenie. Ja mówię, może być nawet bardziej arabski niż żydowski hummus. No i to była ogromna konsternacja i taka jest prawda, że to, co wydaje się, że bardzo trzeba odróżnić izraelskość od żydowskości. I Tel Awiw, miejsce, które ja prowadzę, Tel Awiw Cafe, jest bistro izraelskim, nie żydowskim. Tak? Czyli żydowskim o tyle, że właściciele tego miejsca są Żydami, ale to wszystko... I tutaj jest bardzo duża różnica. Ja myślę, że Izraelczycy z tym się zgodzą.
Dziękuję bardzo. A jak to wygląda, jeśli chodzi o muzykę? Na ile pana fundacja i festiwal prezentuje muzykę żydowską, na ile muzykę izraelską?
No, w odniesieniu do festiwalu Nowa Muzyka Żydowska, gdzie już samo hasło ukryte w tytule Nowa Muzyka Żydowska. Jednak staramy się, żeby te propozycje, ci wykonawcy, ci artyści, których zapraszamy na nasz festiwal i pokazujemy i prezentujemy, żeby jednak byli to twórcy związani z muzyką żydowską, muzyką dnia dzisiejszego, nierzadko dnia nawet jutrzejszego, bo pewne penetracje stylistyk, które są obecne na festiwalu. To jest to ewidentnie muzyka na tyle poszukująca i na tyle otwarta, że można ją nazwać muzyką jutra, ale jest to muzyka żydowska. Tu jednak pozostajemy przy tym, gdyż w moim odczuciu, no, mogą się nie wszyscy ze mną zgodzić, muzyka izraelska jest po prostu niesłychanie podobna, pokrewna i tożsama z muzyką światową w tym momencie, z graniem rozmaitych gatunków takich i obecnych na całym świecie. Muzyka techno grana nagminnie w Izraelu, no nie za bardzo poza sferą językową, różni się od muzyki techno granej w Berlinie. Dlatego my staramy się w ramach tego festiwalu pozostawać w obszarze muzyki żydowskiej.
Dziękuję bardzo. Ty relacjonujesz wydarzenia czy informacje, przedstawiasz to, co się dzieje w Polsce dla widzów czy czytelników w Izraelu. Na ile oni zainteresowani są właśnie tymi elementami żydowskimi w Polsce, na ile zainteresowani są Polską jako taką?
That's a wonderful question and I thank you for suggesting it. You said that there is a kind of a similar body language between the two cultures, and that's very true. For example, both Israelis and Poles, when the plane lands, they clap their hands. And no one is sure why they do that. But I would like to point out to you and to the audience that even if some things transmit throughout the generations in various cultures...
Unfortunately, I'm afraid you have to stop.
Oh, I apologize. I apologize.
The panel is Polish, generally speaking.
Well, in that case, I'll finish the thought and then you can translate, perhaps. I apologize to the audience. I was led to believe it's an English discussion.
Everybody understands English?
There is? Okay, absolutely.
Let's translate what you just said.
Okay, thank you very much.
That will be probably the easiest. Bardzo dziękuję za to pytanie. To fantastyczne pytanie i bardzo się cieszę z tego powodu, że padło na początku. Wspomniał pan o swoistym body language, takim języku ciała, który jest wspólny dla obu kultur. Jako przykład podam, że zarówno Polacy, jak i Izraelczycy w momencie lądowania samolotu biją brawo i nikt nie wie dlaczego. To bardzo dobry przykład.
But even if things transmit throughout time in societies, they don't always carry the same meaning.
Nawet jeśli pewne rzeczy są przekazywane przez wiele lat w danym społeczeństwie, one nie zawsze niosą ze sobą takie samo znaczenie.
For example, in Hebrew or in slangish Hebrew, the term combinator is a positive one. It's someone that can find his way around, someone that can get by. Whereas in Polish, to be a combinator is a negative thing. It's someone who does a bad work very quickly just for money.
Kolejny przykład, który podam, słowo kombinator w języku hebrajskim, w takim bardziej potocznym hebrajskim, to jest słowo bardzo pozytywne. To jest ktoś, kto dobrze sobie radzi, potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji, podczas gdy w polskim kombinator niekoniecznie niesie już takie pozytywne znaczenie, jak dobrze wiemy.
And this is why when we are talking about Polish and Israeli or Polish and Jewish relations, we often are in the danger of making the mistake of believing that just because the other person uses the same words, they mean the same thing.
I właśnie dlatego bardzo często, kiedy mówimy o relacjach polsko-izraelskich czy polsko-żydowskich, możemy mieć mylne wrażenie, że ktoś, kto używa tego samego słowa, chce przekazać to samo i myśli o tym samym, a nie zawsze tak jest.
And this is what I have often seen in my work as a reporter that needs to explain at least some elements of Polish culture and society to the Israeli audience and vice versa.
I właśnie to już wielokrotnie zaobserwowałem w swojej pracy reportera. To takie elementy polskiej kultury, które trzeba wytłumaczyć w kulturze izraelskiej i vice versa.
Israelis do not come to Poland only because they want to reclaim a legacy that their ancestors might have had here.
Izraelczycy nie chcą przyjeżdżać do Polski tylko po to, żeby dochodzić swoich praw do własności, które kiedyś należały do ich przodków tutaj w Polsce.
So the question in itself of do they come here because they're looking for Jewish roots or do they come here because of some kind of Israeli need to build something new in Poland is in itself a pushing question. It pushes our discussion into a particular direction.
Więc pytanie, czy Izraelczycy przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu swoich żydowskich korzeni, czy też popychani są taką izraelską potrzebą tworzenia czegoś nowego tutaj w Polsce, to kwestie, które kierują naszą dyskusję na bardzo specyficzny i wąski tor.
Because it already assumes that there is the joy of discovery by coming to Poland, as if there's a great pot of Jewish legacy and traditions that if Israelis come or Jewish Americans come, they somehow unearth it, and then this great positive moment can happen.
Bo to pokazuje, że kierując tę naszą dyskusję w tę stronę, zakładamy, że Polska jest takim kociołkiem nadziei, radości, którą Izraelczycy przybywający do Polski odkrywają i czerpią tą pozytywną energię i wszystko to, co tu na miejscu odkryją.
And of course, sometimes it does happen.
I oczywiście taki scenariusz czasami ma miejsce.
But after living here for 5 years and speaking with many Israelis who come here, I think that what Israelis experience is how things which used to be mythological become real.
Ale po 5 latach spędzonych tu w Polsce i po rozmowie z wieloma Izraelczykami zauważam, że tak naprawdę wielu Izraelczyków, którzy odwiedzają Polskę, odkrywa, że rzeczy, które do momentu wizyty były czysto mitologiczne, stają się prawdziwe.
And I think this is the most wonderful thing that can happen when Israelis meet modern Poles. That all of a sudden places like Warsaw and Bialystok are not just mythological names from movies and jokes. Many jokes begin with two Jews are going on a train to Bialystok, but they become living realities. And living realities are always so much better than fiction, in my opinion.
I to jest właśnie ta najwspanialsza rzecz, która wynika z kontaktu Izraelczyków z nowoczesnymi, współczesnymi Polakami. Nazwy takie jak Białystok czy Warszawa, które do tej pory funkcjonowały w ich świadomości jako takie czysto mitologiczne nazwy, nagle stają się prawdziwe. Ja chciałbym dodać, że wiele dowcipów zaczyna się od jedzie sobie dwóch Żydów pociągiem do Białegostoku, a po przyjeździe do Polski te nazwy właśnie nabierają takiego urealnienia.
And my last thing is to Ms. Kafka. The Israeli writer Meir Shalev claims that hummus is in the Bible, in the book of Ruth, chapter 2, verse 14. So, you know, we can take this discussion to a whole new level of food and like who owns it.
Tutaj jeszcze taka uwaga w odniesieniu do tego, co było powiedziane o humusie. Uwaga do pani Malki Kawki. Wzmianka o humusie pojawia się już w Biblii. Tutaj nasz gość zacytował dokładnie, w którym miejscu. Możemy na tej podstawie kontynuować naszą dyskusję, do kogo humus należy i jakie są jego początki.
Thank you and I apologize for the long wait.
Dziękuję bardzo.
Istnieje takie powiedzenie, że Izrael to jest taki sam kraj jak wszystkie inne na świecie, tylko bardziej. Jest w tym coś bardzo specyficznego i można powiedzieć, że również stosunki polsko-izraelskie są jak stosunki między dwoma krajami, tylko bardziej, też powiedziałbym dużo bardziej. Wynika to z bardzo wielu przyczyn historycznych, kulturowych i tak dalej, na kilka z nich chciałem zwrócić uwagę i chciałem prosić naszych panelistów o rozwinięcie tego. Mianowicie Izrael został założony, jak powiadam, w ogromnej mierze przez uchodźców z Polski, stąd ten body language. Tak wyglądała demografia Izraela w latach 50. i wczesnych 60. Potem nastąpiło, jak wiadomo, zerwanie stosunków, czyli nie było to tylko zerwanie stosunków dyplomatycznych, ale zerwanie wszelkich stosunków na długie 20 kilka lat. I w tym czasie demografia Izraela się dramatycznie zmieniła i również później, jak stosunki zostały nawiązane, ale nazwijmy to kontakty wciąż były jeszcze stosunkowo nieliczne, bo te kontakty jakby narastały z czasem. Ta demografia zmieniła się dramatycznie. Obecnie dzisiaj w Izraelu ludzi mówiących po polsku bardzo trudno znaleźć. Najmłodsi mają dobrze po 50, poza wyjątkami. Mamy 1 000 000 osób mówiących po rosyjsku. Mamy Izraelczyków z Etiopii czarnych, mamy wreszcie ogromną liczbę Żydów sefardyjskich, którzy nie mają nic wspólnego ani kulturowo, ani nawet powiedziałbym etnicznie z Żydami aszkenazyjskimi, którzy zamieszkiwali Europę, i ci Żydzi stanowią dzisiaj zdecydowaną większość. I bardzo wielu Polaków nie do końca jest świadomym tych zmian, które tam nastąpiły, że Izrael dzisiaj, a Izrael powiedzmy lat temu 50, to dwa zupełnie inne kraje pod każdym względem. Wreszcie te stosunki, które nas łączą, a w pewnym sensie dzielą, też mają swoją specyfikę. Bardzo dużo Polaków wyjeżdża do Izraela, kilkadziesiąt tysięcy rocznie, może nawet więcej w tej chwili niż kilkadziesiąt tysięcy, może nawet kilkaset tysięcy, ale w ogromnej mierze są to pielgrzymki do Ziemi Świętej, bo Izrael to jest również Ziemia Święta. I ci ludzie bardzo często, zwiedzając miejsca związane z Nowym Testamentem, w ogóle nie zauważają, w jakim są kraju. Również kilkadziesiąt tysięcy młodych Izraelczyków przyjeżdża do Polski, ale znów ogromna większość z nich zwiedza miejsca pamięci, miejsca kaźni swojego narodu, też nie do końca wiedząc, w jakim są kraju. I to też nakłada pewną specyfikę tych stosunków, że bardzo dużo tych relacji jak gdyby się mija. I to jest pewien problem, który istnieje i który, jak sądzę, tutaj w tym gronie możemy przedyskutować, zastanowić się, na ile istnieje możliwość przełamywania tych stereotypów. Z jednej strony, że Izrael jest to Ziemia Święta, po której chodził Chrystus, a nie, że tak powiem, współczesne państwo z własnymi problemami, z własną specyfiką. No a dla wielu Izraelczyków Polska to jest cmentarzysko narodu żydowskiego, a współczesnej Polski i problemów, jej specyfiki też nie zawsze, specyfika nie zawsze jest dostrzegana.
Nie wiem, czy jestem dobrą osobą, która powinna zacząć tę dyskusję, bo dla mnie Izrael jest wręcz przeciwnie ziemią bardzo nieświętą, miejscem świetnych imprez, znaczy w cudzysłowie nieświętą, to jest w ogóle świętowanie cały czas, dzień i noc jest świętowanie. Miejscem wielu imprez, świetnych klubów, knajp, plaży, na której można leżeć od rana przez całą noc w różnych konstelacjach, samotnie, w dwójkę, w dziesiątkę, jakkolwiek konstelacjach również, dwie dziewczyny, dwóch chłopaków, chłopak, dziewczyna. To jest dla mnie Izrael, tak? To jest państwo, które jest bardzo pełne wolności. Tam ludzie w Izraelu mają wolność zaszczepioną w krwi, dlatego że przyjechali, są potomkami osób, które jadąc do Izraela w końcu czuły, że mają swoje państwo, że czują się wyzwolone. W związku z tym Izraelczycy są tacy nastawieni, my jesteśmy wolnymi ludźmi i to bardzo mocno czuć. Jak spotykam Izraelczyków na całym świecie, to akurat w bardzo specyficznym też gronie i tematyce się obracam, to są ludzie bardzo na przykład duchowo poszukujący duchowości, różnego rodzaju duchowości. To dla mnie taki jest Izrael, tak? To właśnie nie jest ta Ziemia Święta. I ja znam ludzi, którzy jeżdżą do Izraela właśnie po to, że to jest miejsce, w którym czują się świetnie. Tel Awiw, miasto, które nie zasypia.
Ale niestety to nie jest większość.
Tak? To nie jest.
To jest tylko
drobny procent z tych, którzy jeżdżą, przyjeżdżają tak, z Polski do tak, Izraela.
Tak, ale to jest, to chcę przedstawić też zupełnie inną perspektywę. Perspektywę ludzi takich jak ja i podobnych do mnie, że właśnie taki jest Izrael. Fantastyczne miejsce na mapie świata, do którego jedzie się po właśnie po cudowną atmosferę, żeby poznać świetnych ludzi i pobawić się. Oczywiście przy okazji odwiedzając jakieś ciekawe miejsca.
Ciekawe z punktu widzenia historii i kultury i takiej ogólnoświatowej, ogólnoludzkiej, ogólnocywilizacyjnej tradycji. O tym mówiłeś chyba, nieprawda? O tych, że warto odwiedzać te miejsca. Natomiast tak, mnie się wydaje, że niebagatelny wpływ na takie patrzenie, na takie postrzeganie siebie właśnie miał ten wielodziesięcioletni czas zamrożenia kontaktów. Zamrożenia kontaktów, gdzie no, z takich powodów, o których doskonale wiemy, nasz blok, bo tak można nazwać, patrzył tak, a nie inaczej na Izrael. No, ja, i taka wyrwa, taka przerwa w rozwoju kontaktów międzyludzkich, w rozwoju kontaktów nie tylko dyplomatycznych, ale wymiany wszelkiej, wymiany kulturalnej, wymiany handlowej, no, spowodowała taką drugą w XX wieku czarną dziurę. Bo pierwszą czarną dziurą oczywiście był czas zagłady, no i to jest rzecz absolutnie bezsprzeczna, natomiast ten czas drugiej czarnej dziury, czas, który miał podłoże ewidentnie polityczne, no cóż, uczynił tak wiele złego. Tak wiele złego, że w tym momencie postrzegamy się nawzajem właśnie przez takie trochę wykrzywione i spaczone zwierciadło. Mnie się wydaje, że to jest, że to, co się dzieje w tym momencie, zarówno w Izraelu, jak i w Polsce, że to jest taki ustawiczny, permanentny proces zasypywania tej czarnej dziury. Co widać po rozmaitych wydarzeniach, choćby związanych z kulturą żydowską, których bez liku w Polsce, które cieszą się wielkim zainteresowaniem. I to ciekawe, nie tylko Polaków, nie tylko ludzi mieszkających w Polsce, ale i ludzi, którzy przyjeżdżają, w tym sporo ludzi przyjeżdża z Izraela, żeby uczestniczyć właśnie w takich wydarzeniach kulturalnych. To jest proces, to jest taki ciąg działań, który no, w sumie po jakimś, wydaje mi się, dość bliskim czasie jest w stanie doprowadzić do zasypania tejże właśnie czarnej dziury.
Thank you. I don't believe that as long as life continues, there is a black hole or a complete cut.
Ja nie uważam, że możemy mówić o kompletnym odcięciu albo o istnieniu takiej czarnej dziury dopóki życie trwa.
Even during the PRL, after the anti-Semitic wave caused by the second Gomułka government, which led to many Jews leaving Poland, there were still people in Poland researching Jewish culture and people in the Jewish world who are keen or were keen on Poland.
Nawet w czasach PRL-u, w czasach drugiego rządu Gomułki, kiedy to fale antysemityzmu były bardzo silnie odczuwalne w Polsce, nawet wtedy było dużo osób, które interesowały się korzeniami, kulturą żydowską, poszukiwały intensywnie w tym zakresie.
It is my personal opinion that when we try to portray the past as empty, we do that because we want to make the present somehow all that grander, and we don't have to do that.
Ja też jestem zdania, że jeśli staramy się portretować przeszłość jako okres, w którym były dziury, to robimy to dlatego, żeby uwypuklić jeszcze bardziej wielkość teraźniejszości, a wcale nie musimy tego robić.
You mentioned that many Poles believe that Israel is the holy land where Jesus walked, and many Jews believe that Poland is the place where the Jewish nation was buried. These are very potent images, but they are fictitious.
They are what?
Fictitious.
Okay. Wspomniałaś, że wspomnieli Państwo, że Izrael jest postrzegany przez wielu Polaków jako ziemia święta, po której chodził Jezus Chrystus, podczas gdy Polska jest postrzegana przez Izraelczyków jako cmentarzysko wielu Żydów. Ale to są bardzo silne obrazy, jeśli mogę tak to nazwać, ale są fikcyjne.
So in order to get over the mythology, we need to start taking responsibility for the reality and the history that actually happened. And that also means to see the continuity in Polish history and in Jewish history.
I po to, żeby przejść nad po to, żeby tak jakby zrobić krok nad tą mitologizacją w taki sposób postrzegania obu krajów, musimy postrzegać zarówno polską, jak i izraelską historię jako jeden ciąg wydarzeń.
In the first 15 years after the end of the Second World War, lots of great work was done in Poland, whether it's the Wingenblum archives or Yiddish language activities that were directed at the Jews who felt they have a home in Poland.
Przez pierwsze 15 lat po zakończeniu II wojny światowej bardzo dużo się działo, było dużo różnego rodzaju wydarzeń, aktywności skierowanych w stronę Żydów, którzy czuli się tak, jakby Polska była ich domem.
And in the Hebrew Encyclopedia published in Israel in Hebrew, there is a photograph of the Gvozdzieć synagogue that was recently reconstructed below in this museum. So we're not reinventing the wheel every year.
The name that you mentioned was
the Hebrew Encyclopedia?
Yes, and the image, the photograph represents
the Gvozdzieć synagogue that's built
Gvozdzieć
there.
Synagogue.
Gvozdzieć.
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 Gvozdzieć. Gvozdzieć. Gvozdzieć, I'm sorry. W encyklopedii hebrajskiej, wydanej dawno temu w Izraelu, jest zdjęcie synagogi Gvozdzieca. Z Gvozdzieca, przepraszam, z Gvozdzieca. Jeśli ja nie mogę tego wymówić, nie oczekujcie tego ode mnie, która była tu pod tym muzeum.
In Tel Aviv for many years a Polish language bookshop called I think Polak Books was Neustein Books was functioning, and anyone who wanted could come and buy Polish books and get Polish publications from France and the Polonia.
W Tel Awiwie przez wiele lat funkcjonowała polska księgarnia, w której każdy mógł kupić książki zarówno pisane we Francji, jak i przez Polonię, książki o Polsce.
In the Sinai Desert, when the Polish troops in the UN were finishing their round, they would leave Polish newspapers for the Israeli soldiers who were waiting to do their round so they could exchange information.
Na Półwyspie, na Synaju, polskie oddziały Organizacji Narodów Zjednoczonych zostawiały polskie gazety, które można było z łatwością tam dostać.
I'm sure you wonder how do I know that.
Jestem pewien, że zastanawiają się Państwo, skąd o tym wszystkim wiem.
I know that because I know the daughter of the manager of the Fiat Polska factory in Egypt at that time.
Wiem to wszystko, ponieważ znam córkę dyrektora fabryki Fiata w Egipcie z tamtych czasów.
Fine car, Fiat Polska. Fiat Polonaise, sorry. So there are always relations and contacts. Things don't stop like that. They rarely do.
Więc zawsze jest kontakt, zawsze są relacje, jakieś związki. Rzeczy się nie zatrzymują tak po prostu. Ta ciągłość jest.
So when you ask, do the Israelis know in what country they are when they visit here?
Kiedy padło pytanie, czy Izraelczycy są świadomi tego, jaki kraj odwiedzają, kiedy są w Polsce?
You should also ask, do we know in what country we live in right now? Because different people really do inhabit different countries entirely.
powinniśmy w tym samym czasie zadać sobie pytanie, czy my jesteśmy świadomi tego, w jakim kraju żyjemy obecnie, bo wiele osób w tym samym czasie mieszka tak naprawdę w różnych krajach.
Israel is not only about people that might look or think like me. That could be comfortable, but that's not the reality.
Izrael to nie tylko osoby, które wyglądają czy myślą tak jak ja. To byłoby wygodne, ale to nie jest, rzeczywistość nie jest taka.
The Polish priest that shared a train with me from, I forgot the name of the place, not Bialystok, but that would have been a good idea. And explained to me that the Poles are no longer Poles, and Poland is becoming destroyed by Western culture, and the real Poles live in Chicago, and they keep the Catholic faith and the true values of Poland. He is also a Pole, just like you, even if you disagree.
Jechałem pociągiem z pewnym polskim księdzem. Zapomniałem dokładnie nazwy miejscowości. Nie był to Białystok. Mówił, że Polacy to już nie są Polacy, że żyjemy pod wpływem kultury z Zachodu, a prawdziwi Polacy to Polacy w Chicago, którzy kultywują tradycję i wiarę katolicką.
It was from Gliwice to Warsaw, now I remembered.
Z Gliwic do Warszawy. Zapomniałam dodać, że ten właśnie ksiądz jest też Polakiem, tak jak wy tutaj.
So the only way to improve relations is to actually be on the train and meet interesting people that don't think like you.
Więc tak naprawdę jedyna droga, żeby poprawiać te wzajemne relacje, to jeździć pociągiem i spotykać ciekawych ludzi, którzy nie myślą tak jak my.
And to be allowed to talk about it without being afraid that someone will point a finger and say you're an anti-Semite or anti-Israeli or anti-gay rights or anti-whatever is the local fashion.
I ważne jest też, żeby mówić to z odwagą i nie bać się, że podczas wyrażania naszych poglądów ktoś wytknie nas palcem i powie, że jesteśmy antysemitami, czy mamy coś przeciwko Żydom, gejom, czy czemukolwiek, na co akurat teraz jest moda.
When Richard Kapuściński wrote that after the war, Warsaw University opened its gates to anyone who wanted to study, that doesn't make him a socialist or a communist supporter. It's just a fact.
Kiedy Ryszard Kapuściński napisał o tym, że po wojnie Uniwersytet Warszawski otworzył swoje podwoje dla wszystkich, którzy chcieli tam studiować, nie znaczy to, że Kapuściński był socjalistą czy komunistą. To jest fakt.
Dziękuję bardzo. Dzisiejsi paneliści są osobami bardzo aktywnie działającymi na rzecz zbliżenia polsko-żydowskiego, polsko-izraelskiego. Wiele w tej, każdy z nich ma w tej, na swoim polu znaczące osiągnięcia i właśnie o tym chciałem posłuchać. To znaczy chciałem posłuchać, jak na waszym podwórku kulinarnym, muzycznym, dziennikarskim to zbliżenie się dokonuje w waszej codziennej pracy.
Tak jak zacząłem opowiadać, na przestrzeni lat kilkunastu, a może nawet już kilkudziesięciu, ja przynajmniej obserwuję coraz większą otwartość, coraz większą chęć zgłębiania kontaktów z kulturą, tradycją żydowską. Również z niezwykle interesującymi próbami poszukiwań, z próbami odnajdywania jakichś śladów korzeni i próbami przekładania doświadczeń dnia dzisiejszego, choćby w obszarze muzyki, na jakieś takie niezwykle interesujące i ciekawe łączenia tego z wątkami i elementami tradycyjnymi. Mnie się wydaje, że coraz większe zainteresowanie kulturą i tradycją żydowską, które obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat, jest naturalną konsekwencją, jest naturalnym dążeniem, wydaje mi się, każdego narodu do poszukiwania, do prób odnajdywania swoich źródeł, swoich korzeni. I w momencie, kiedy można i wolno czynić coś takiego, bo tak jak mówiliśmy sobie tutaj, czas taki, kiedy pewne szukania przeszłości, kiedy pewne szukania tożsamości były zakazywane, no były po prostu niemile widziane, nazwijmy to sobie w ten sposób. Mam nadzieję, że ten czas mamy już całkowicie za sobą i teraz można się otwierać na przyszłość poprzez przeszłość, bo wydaje mi się, że to jest chyba najlepszą drogą, kiedy cały czas znajdujemy się na takim rewelacyjnym moście, który łączy przeszłość z przyszłością. Kiedy patrzymy do przodu, nie zapominając o tym, co jest za nami. I niesłychanie wiele ciekawych zjawisk z tego pogranicza łączenia tradycji z nowoczesnością obserwuję w obszarze muzyki, w obszarze nieraz wręcz muzycznych eksperymentów. Z drugiej strony jest niezwykle interesujące, niezwykle ciekawe, że tego typu działalność twórców, że tego typu działalność artystów spotyka się z coraz większym zainteresowaniem publiczności, że koncerty, gdzie prezentowana jest poszukująca swojej tożsamości muzyka, polska muzyka żydowska, czy też nowa muzyka żydowska, że te koncerty cieszą się coraz większym zainteresowaniem, stanowiąc no, takie pole poznawczo-edukacyjne przy okazji, bo tego się nie da wyeliminować.
Ty prowadzisz te dwa fora spotkań polsko-izraelskich. Czy mógłbyś o nich powiedzieć coś szerzej?
Well, I will start with sharing with you a typical Israeli complaint.
Zacznę od podzielenia się z Państwem taką typową izraelską skargą.
As you know, the European market for film is smaller than the American one.
Jak dobrze wiemy, europejski rynek filmowy jest znacznie mniejszy od amerykańskiego.
So to help Israeli movies get started, the Israeli government gives money through a foundation to support the film industry.
Więc aby wspomóc kino izraelskie, rząd izraelski przekazuje pieniądze poprzez fundację, która ten przemysł filmowy wspiera.
So people who want to make movies have to write a grant proposal and they have to explain why they deserve to get this money and not someone else.
Więc osoby, które chciałyby otrzymać takie wsparcie, muszą napisać wniosek o grant i wytłumaczyć, dlaczego to im te pieniądze się należą, a nie komuś innemu.
This leads to what the film director Uri Klein in Israel often said, a very boring cinema.
I to prowadzi nas do takiej sytuacji, o której Uri Klein, producent filmowy, reżyser z Izraela, wypowiadał się jako bardzo nudne kino.
Because it's either about the Israeli-Arab conflict, or about the army, or about the Arab minority in Israel, or about Haredi people who live in Israel.
Bo albo będzie to coś na temat konfliktu izraelsko-arabskiego, albo na temat mniejszości arabskiej, która mieszka w Izraelu, albo na temat ultraortodoksyjnych Żydów w Izraelu.
It's not boring for the foreigners because to them it's entirely new. It's boring for the Israelis because, you know, we live there.
To nie jest nudne dla osób z zagranicy, bo dla nich to jest coś nowego. To jest nudne dla nas, dla Izraelczyków, bo my tam mieszkamy.
So the inherent difficulty in sponsored organized meetings by institutions is that the audience to which it's directed is not always the audience on the other side.
Więc taka wrodzona trudność związana z tymi wydarzeniami, filmami sponsorowanymi przez instytucje jest taka, że ta publiczność, do której są te filmy kierowane, to nie zawsze jest ta publiczność z drugiej strony.
So the dynamic of these meetings is usually very, very positive because everyone enjoys meeting people that share their mindset.
Dynamika tego typu spotkań jest zawsze bardzo pozytywna, bo każdy lubi spotkać się z kimś, kto dzieli jego sposób myślenia.
Just like when Arabs and Israelis meet each other in summer camps in the United States, they discover that they all enjoy playing basketball and they listen to Pink Floyd and they love Facebook.
Izraelczycy i Arabowie na obozach letnich w Stanach, kiedy ze sobą dyskutują, odkrywają, że jedni i drudzy lubią grać w koszykówkę i lubią też Facebooka.
So when it comes to Jewish-Polish and Israeli-Polish relations, I think that these forms are wonderful as a first step, because we need to prevent a situation when everyone, you know, clicks the calendar and say, okay, I've been there, I've done that, and then they go home, and then, you know, time fades out, what happened.
Więc w tym kontekście polsko-izraelskie i polsko-żydowskie spotkania na forach, o których mowa, to wspaniały pierwszy krok, bo chodzi o to, żeby uniknąć takiej sytuacji, że ktoś się zaloguje, odhaczy, byłem tam, potem wychodzę, wracam do domu, a czas rozmyje te doświadczenia.
Because most of us don't live according to books and movies. We live our lives according to what we really want or what we really need.
Większość z nas nie żyje tak, jak mówią o tym książki czy filmy. Żyjemy według naszych potrzeb, według tego, jak chcemy żyć.
So the positive things about these meetings is that, for example, lots of people meet each other in them. And this is why the Pociąg do Tel Avivo group on Facebook, which I began a few years ago for Polish-Israeli couples, is always growing, because people meet each other and they fall in love. And that's when real life happens. Real life happens beyond the walls of the museum, in my opinion.
I to jest właśnie takie ciekawe, bo na forach, na tych spotkaniach, w takiej formie kontaktu ludzie się poznają. Zarówno na forum Pociąg do Tel Awiwu, jak i Izraelczycy w Warszawie, ludzie się poznają i kontynuują te związki, relacje, i to jest właśnie najfajniejsze.
So the dynamic is usually very, very positive, because people are curious about each other and they want to learn more. But I think there is also a need to make sure that the process continues.
I to jest właśnie coś, co powoduje, że dynamika tych spotkań jest bardzo pozytywna, jest kontynuowany ten kontakt, ale musimy też upewnić się, że to nadal będzie trwało. Jeszcze z poprzedniej wypowiedzi chciałem powiedzieć, że to jest właśnie życie, te kontakty, te spotkania, ta dynamika. Życie nie toczy się w ramach muzeum, wychodzi poza ściany muzeum, i tak właśnie uważam.
I was in Israel when the current operation, Tzuk Eitan in Hebrew, it means a firm cliff, I don't know if you want to translate that, when it was taking place, and one of the LOT pilots turned his plane around, and rather than landing in the Israeli space, he landed in Greece. If we are going to have actual meetings of people, the planes have to land.
Tzuk Eitan? Tzuk Eitan to nazwa operacji, która miała miejsce w Izraelu, i wtedy jeden z lotowskich, one of the LOT pilots, jeden z lotowskich pilotów, po tym jak zrobił kilka rund nad Izraelem, wylądował w Grecji. A ja uważam, że po to, żeby te kontakty i ta dynamika nadal trwały, trzeba lądować w Izraelu.
Because if people cannot actually touch the ground, then it stays in the books and in the movies. And that's wonderful for some, but not for everyone.
Bo w momencie, kiedy nie możemy dotknąć ziemi, izraelskiej ziemi, to wtedy nie ma tej rzeczywistości. To wszystko zostaje w sferze książek i filmów, a powinno być właśnie na odwrót.
Przechodzimy do spraw kulinarnych.
No nie tylko kulinarnych, bo ja mam takie wrażenie, że ciągle mówimy o takich sprawach, trochę ponad ziemią się unosimy, i czas zejść na ziemię właśnie, wylądować. I mówiłam o tym, że Izrael jest fantastycznym miejscem na ziemi. Dla mnie też Polska jest takim fajnym miejscem na ziemi. I dzieją się rzeczy, o których mało wiemy, bo to, co powiedziałeś o tym, że Ziemia Święta, tam lecimy do Ziemi Świętej, tak, niektórzy lecą, ale w Izraelu dzieją się rzeczy, na przykład nawiązując do muzyki izraelskiej, jest świetny nurt izraelskiego groove'u, taki nowy groove współczesny, bazujący na utworach z lat 60., 50., 60., gdzie teraz młodzi ludzie, DJ-e, wykopują te kawałki z 50., 60. lat, takie kawałki kibucników, takie socrealistyczne, gdzieś tam jeszcze, można, takie podobne do Alibabek, nawet do takiego big beatu, który był w Polsce, i oni to miksują, dodają nowe treści, nakładają na to nowe treści współczesnego Izraela. I jest właśnie coś takiego, co nazywa się Teder Cafe i Radio Teder. Można dużo z tej muzyki usłyszeć, jeśli ktoś się tym interesuje, na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Uważam, że to jest, ja pojechałam w tym roku i to była jedna z najlepszych imprez ostatnich, nie wiem, 10 lat, które tam się działy, i zostały tam zaproszone głównie zespoły z Izraela, które grały muzykę współczesną, muzykę klubową izraelską, która jest zupełnie inna niż światowa muzyka. Jeśli chodzi o sztukę, no to jeśli taniec, choreografia współczesna w Izraelu, świetni choreografowie izraelscy, którzy również przyjeżdżają do Polski uczyć tutaj, i też bardzo mało wiemy, że ten Izrael w cudzysłowie w Warszawie, naprawdę w Polsce, on istnieje, bo przyjeżdżają nauczyciele z Izraela, również przyjeżdżają nauczyciele duchowi z Izraela. Duchowi, i to nie mówię o rabinach, tylko o ludziach, którzy zajmują się duchowością pozareligijną. Na przykład nie wiem, czy wiecie, że w Izraelu istnieje, tak jak w Polsce jest taka tendencja do, w cudzysłowie, neopogaństwa, jest taki nowi Słowianie, neosłowianie, tak? Taki powrót do korzeni. Więc w Izraelu również istnieją takie grupy, nazywają się plemionami Hebrajczyków, gdzie jest powrót do korzeni tego starotestamentowego judaizmu, takiego bardzo bliskiego ziemi, kultu przyrody, bliskości z przyrodą. Czy na przykład wiecie, że 10% Izraelczyków deklaruje, że są wegetarianami lub weganami? 10% populacji. To jest właśnie współczesny Izrael, tak wygląda. Oczywiście są ogromne kontrasty, bo na przykład Jerozolima i Tel Awiw to są dwa inne światy zupełnie, do tego stopnia, że czuje się inną atmosferę. I dla mnie Jerozolima to jest ostatnie miejsce, do którego jadę w Izraelu. Nie przepadam za tym miejscem. Dla mnie ono jest przelane krwią. Natomiast zupełnie są nieodkryte walory przyrodnicze Izraela. I znów, jak spotykam się z Izraelczykami, którzy przyjeżdżają do Polski, mówią, ale wy macie tutaj zielono, to jest fantastycznie. Jeziora, Obłęd, lasy, i są zafascynowani polską przyrodą. Tak? Oni nie widzą tutaj, ci młodzi Izraelczycy, tacy, którzy nie przyjeżdżają z grupami, to jest bardzo ważne, tylko przyjeżdżają sami sobie na jakąś wycieczkę, bo jeżdżą po świecie. Oni nie widzą zagłady, Shoa, tylko oni mówią, fantastyczne jeziora, a w ogóle byliśmy, nie wiem, w Krakowie i tak się zabawiliśmy, było świetnie, tak? A Polki, no fantastyczne, piękne i w ogóle takie miłe. Znów Polacy jeżdżący do Izraela mówią, że Izraelczycy są piękni. I to jest to, co mówiłeś o tym, że to są bardzo ludzkie rzeczy. My za dużo się koncentrujemy, przepraszam, z całym szacunkiem do wszystkiego, co było, do całej historii. Za dużo koncentrujemy się na tych, na tej przeszłości, na jakichś złych wspomnieniach. I wtedy nasza energia i z jednej, i z drugiej strony krąży na tym, o cholerka, tak, nie wiem, jestem Polakiem, jadę do Izraela, będą myśleli, że jestem z kraju Shoa, jestem Izraelczykiem, przyjeżdżam do Polski, pobiją mnie na ulicy. I ta energia negatywna gdzieś tam krąży. W momencie, kiedy nagle jedziemy do państwa, bo to państwo jest ciekawe, bo ma mnóstwo walorów, mnóstwo przyrodniczych, imprezowych, artystycznych, to nagle zapominamy o jakichkolwiek stereotypach. Ja właśnie na tym głównie bazuję, żeby jak spotykam już ludzi, robię warsztaty zrobienia humusu, tak? To te warsztaty zaczynają być pretekstem do tego, żebyśmy odkrywali, czy właściwie, żeby pokazać, bo jestem, ja jestem syjonistką, tak? Ja jestem, i to Izrael jest dla mnie cudownym miejscem na ziemi. I chciałabym wszystkim powiedzieć, że oprócz tego, że jest ta warstwa polityczna, której nie dotykam, bo się nie znam na polityce, to jest warstwa społeczna, geograficzna, przyrodnicza, którą trzeba ludziom pokazywać. I to samo robię, jak jestem w Izraelu, w drugą stronę. Tak, mówię o Polsce, o takiej, jaka jest, jak ja ją widzę, moimi oczami. No więc to gotowanie to jest tylko naprawdę pretekstem, to, że robię warsztaty zrobienia humusu, jest tylko pretekstem do tego, żeby jakąś pozytywną energię ruszać, tak? Żeby zmieniać trochę atmosferę, jakby wpuszczać świeże powietrze.
Dziękuję bardzo panelistom za pierwszą część. Teraz chciałem, aby państwo zabrali głos, zadali pytania, przedstawili jakieś własne może obserwacje na ten temat. Proszę bardzo, ja może będę podawał.
Przepraszam, że wypowiadam na tym zebraniu, może nie powinienem, bo ja mieszkam 30 lat w Szwajcarii, więc nie jestem ani z Polski, ani z Izraela, ale tak się złożyło poprzez rodzinne stosunki, że tu jestem. Bardzo dużo się z panią zgadzam i nie zgadzam jednocześnie. Byłem kilka razy w Izraelu. Rzeczywiście na bazie naszej historii wspólnej trzeba i buduje się tą teraźniejszość i przyszłość w ramach społeczeństwa zupełnie innych. Zarówno dzisiejsi Izraelczycy, jak Polacy, to są dwa nowoczesne społeczeństwa i relacje przeszłości ich nie dotyczą już praktycznie, więc tu się z panią całkowicie zgadzam, to jest bardzo kreatywne i to jest fantastyczne i to widzę i w Izraelu szczególnie i w Polsce. Super. Natomiast druga sprawa, z którą się nie zupełnie zgadzam. Izrael bez sionistyczny, bez religii nie istnieje. Izrael bez religii nie może istnieć. Również jak Europa bez religii prawdopodobnie nie może istnieć, coraz gorzej istnieje z powodu braku religii. Więc nawet nie będąc Żydem, uważam, że to jest najważniejsze w Izraelu. Ja osobiście uwielbiam Tel Awiw, jak pani, a jeszcze bardziej Jeruzalem. Chociaż tak mówię, nie jestem Żydem, bo to jest po prostu dla mnie, bo to jest Izrael. A Tel Awiw jest to taką, powiedziałbym, firework Izraela. To jest to nowe pokolenie, które kreatywne, które jest w XXI wieku już idzie w kierunku XXI wieku. To jest coś wyjątkowego. Ja bym tak tu powiedział, już można dodać. Voilà, dziękuję. I na tym trzeba budować te relacje dwóch krajów.
Ja chciałbym zadać takie pytanie, czy nie wiem, to nie jest dokładnie tematem tutaj tego spotkania, ale to też odnosi się do stosunków polsko-izraelskich. W tej chwili była wojna i kontynuuje się wojna w Izraelu. A ta wojna jest przedstawiana w jakiś tam sposób w Izraelu i w jakiś inny sposób w Polsce. To, jak się przedstawia tę wojnę w Polsce, wydaje mi się, że często, nie zawsze, ale jest kalką tego, jak się to przedstawia na zachodzie Europy. I tutaj chciałbym się zapytać, co państwo myślą o tym, co się pisze w polskiej prasie na temat obecnego konfliktu, a równocześnie jak to jest przedstawiane w Izraelu.
Właściwie, przygotowując się do tego spotkania, zastanawiałem się, czy tą tematykę poruszać. Jest to tematyka niewątpliwie niezwykle ważna. Rozmawiamy akurat w czasie, kiedy, no, nazwijmy to delikatnie, Izrael nie ma najlepszej prasy na całym świecie, ale w Europie szczególnie. Ta wojna, która ostatnio troszeczkę została jak gdyby zdominowana, usunięta troszeczkę na drugi plan przez inne dramatyczne wydarzenia w Ukrainie, wczorajsza egzekucja amerykańskiego dziennikarza w Iraku, czy właściwie w Syrii przez tych bojowników państwa islamskiego. Wszystko to ten konflikt izraelsko-palestyński rozgrywający się w Gazie usunęło troszkę na drugi plan, ale pamiętajmy, że przez ostatni miesiąc, szczególnie myślę tutaj o końcu lipca i początkach sierpnia, kiedy te akcje zbrojne miały najbardziej krwawy przebieg, no, odbywały się w całej Europie, ale nie tylko w Europie, masowe demonstracje antyizraelskie, bardzo dużo było w prasie i w wypowiedziach polityków akcentów antyizraelskich. I tu muszę powiedzieć, że nie do końca się z panem zgadzam, że w Polsce to wygląda bardzo podobnie do zachodniej Europy. Jednak ja starałem się to bardzo dokładnie śledzić, zarówno obserwowałem telewizję szczególnie, ale również czytałem prasę zachodnią i polską i widziałem zasadniczą różnicę. I to jest ta różnica, która wydaje mi się, i o to chciałem zapytać naszych panelistów w tej drugiej części naszego spotkania. Mimo że w Polsce niewątpliwie istnieją nastroje, środowiska antysemickie, to jednak stosunek do Izraela, mimo tej czarnej dziury, o której pan mówił, mimo różnych właśnie nieporozumień, jest nieporównywalny ze stosunkiem większości krajów zachodnioeuropejskich. Przy czym nie myślę tylko o tych krajach jak Francja, czy Holandia, czy Wielka Brytania, gdzie mniejszość muzułmańska jest na tyle silna, że ona przede wszystkim nadaje ton tym antyizraelskim wydarzeniom, ale również kraje, gdzie ta mniejszość jest stosunkowo nieliczna, jak Dania, jak Norwegia, jak Irlandia, to jest bardzo antyizraelska. I ta specyfika polska, gdzie jednak Izrael jest postrzegany znacznie bardziej obiektywnie niż na zachodzie Europy, jest rzeczą ciekawą. I chciałem właśnie, aby państwo powiedzieli, co leży u podstawy tego właśnie trochę innego postrzegania Izraela, a szczególnie w takich sytuacjach dramatycznych, jakie miały miejsce niedawno, no jakie mają miejsce dzisiaj, jeszcze dzisiaj 160 rakiet spadło na Izrael. Może zaczniemy od Izraelczyka.
I should start by saying that having been born in Israel doesn't give me any magical powers or insights that you lack.
Zacznę od tego, że fakt, że się urodziłem w Izraelu, wcale nie nadaje mi jakiejś magicznej mocy albo wglądu w coś, czego państwo nie mają.
As we know from the Jewish tradition, after the temple was destroyed, prophecy was given to fools.
Jak dobrze wiemy z żydowskiej tradycji, po tym jak świątynia została zniszczona, przepowiednia została dana głupcom. The fools.
Fools.
Like stupid people. Jakby tłumowi, klaunom? Nie głupcom, ale komuś, kto tak bez większego zastanowienia się mówi, co mu ślina na język przyniesie.
Simple people, maybe? Okay, prostako. Okay. And none of the major intelligence agencies predicted the collapse of the Soviet Union.
I nikt z tych wielkich proroków nie przewidział upadku Związku Radzieckiego.
But I can tell you something very interesting which happened in Israel during the operation that, to my knowledge, no one wrote about in the world press.
Ale mogę Państwu opowiedzieć o czymś, co miało miejsce w Izraelu podczas operacji, o czym, z tego co mi się wydaje, nikt, żadna z zachodnich prac nie pisała.
At some point during the operation, the Hamas cyber wing has taken over a very popular Israeli Facebook group called Status, Funny Statuses.
Skrzydło cybernetyczne Hamasu przejęło popularną w Izraelu grupę na Facebooku o nazwie what was the name? Statistics?
Funny Statuses.
Zabawne statystyki.
And of course, to communicate with the Israelis, they write in Hebrew.
A po to, żeby komunikować się z Izraelczykami, musieli pisać po hebrajsku.
So on the one hand, you have the cyber wing of the Hamas writing in Hebrew things like, "Be careful, Zionists, today we will bombard Tel Aviv."
Więc z jednej strony mamy te skrzydło informatyczne, hakerów z Hamasu, którzy piszą po hebrajsku, uważajcie, syjoniści, dzisiaj zbombardujemy Tel Aviv.
And the Israelis write back in Hebrew, great, I'll get the popcorn.
A z drugiej strony Izraelczycy odpisujący po hebrajsku, świetnie, to kupujemy popcorn.
And the best part of the dialogue happened when the Israelis began to correct the spelling mistakes and the grammar mistakes of the Hamas cyber warriors. And one of the Israelis, please translate that.
Okay. A najśmieszniej zaczęło się dziać podczas, gdy Izraelczycy zaczęli poprawiać błędy interpunkcyjne i gramatyczne w hebrajskim używanym przez to skrzydło Hamasu.
And of course the Hamas cyber warriors, being nice and polite people when they're communicating with the Israelis, said thank you for correcting our mistakes. They've actually, they began to improve their level of Hebrew.
A na to grzeczni cyberwojownicy ze strony Hamasu odpowiadali dziękuję i w taki sposób poprawiali swoją znajomość i pisownię po hebrajsku.
And then of course the Israelis wrote, because you see, it's not scary if we can understand you.
I na to Izraelczycy odpowiadali, bo widzicie, to nie jest takie straszne, możemy was zrozumieć.
The reason I'm telling you this is that it shows that despite the conflict, some kind of dialogue, a very interesting dialogue, is actually taking place.
Dlaczego o tym mówię? Żeby pokazać Państwu, że pomimo konfliktu ma miejsce bardzo ciekawy dialog, pewna forma dialogu.
But the question was about Poland and the Polish media, and the Polish media is compared to world media. And in that sense, I think that Poland really does try to live up to the line from Mickiewicz, that anyone who comes to me will find freedom.
The line from Mickiewicz. Ale w nawiązaniu do tego postrzegania innego w Polsce, innego w zachodniej Europie, wydaje mi się, że Polska próbuje znaleźć tą właściwą, tą swoją drogę w postrzeganiu. I cytując Mickiewicza, ktokolwiek do mnie przyjdzie, będzie miał wolność?
And the best example of that are the slogans, which were next to the Sapper's Monument. I'm sure you've all heard or seen pictures of them.
To which monument?
The Sapper's Monument.
Sappers, okay. A najlepszym przykładem tego są slogany, które zapewne Państwo widzieli naprzeciwko pomnika saperów na Powiślu.
Have you noticed that they're gone?
Zauważyli Państwo, że te slogany zniknęły?
And they're gone because a lot of people, some of them Israelis who live in Warsaw, some of them people who are active in the Jewish community, some of them are Polish Catholic people, they wrote to the Warsaw City Hall and the City Hall cleaned it up.
Dlaczego? Dlatego, że bardzo różni ludzie, Izraelczycy mieszkający w Warszawie, Polacy, kontaktowali się z ratuszem z prośbą, żeby te slogany zniknęły. I zniknęły.
It has been brought to my attention that you, sir, don't know what these slogans were.
Zwrócono mi uwagę na to, że niedokładnie wiemy, o jakie slogany chodziło.
And this puts me in a bad spot because I once almost got fired for putting a photo of graffitis like that in the radio website, so I don't know what to do. Like, how can I talk about it without telling you what the slogans were?
A to stawia mnie w nieciekawej sytuacji, bo raz o mało co nie zostałem zwolniony za zrobienie zdjęcia takiego typu graffiti, więc nie wiem, czy mogę powiedzieć, jakiego to było rodzaju slogany.
So let's agree that after the panel I'll show you the pictures on my smartphone.
Umówmy się w takim razie, że po zakończeniu dyskusji pokażę wam zdjęcia na moim smartfonie.
And the pictures after they were cleaned.
Oraz zdjęcia po tym, jak slogany zniknęły.
It is not an obvious thing that in Warsaw the city hall is so respectful of those kinds of complaints. It's not obvious. It's not taken for granted. People do notice that. In many places around the world, people write horrible things, and those things are not removed. Polish people can be proud of the fact that they live in a country where these things are taken care of.
To nie jest takie oczywiste, że ratusz w Warszawie, że przedstawiciele władz miejskich tak chętnie reagują na tego typu prośby. Jest wiele miejsc na świecie, gdzie różnego rodzaju napisy, slogany, graffiti pojawiają się i nie znikają. A tu możemy być dumni z tego, że taka była reakcja władz miasta.
And to the extent that I am a Pole, because I am a Polish citizen, even though I'm not an ethnic Pole, I'm proud of that too.
I to do tego stopnia, że ja jako Polak, ja nie jestem obywatelem Polski, ale tu mieszkam i mogę powiedzieć, że jako nie jestem Polakiem z narodowości, ale jako obywatel Polski, który tu mieszka, również mogę powiedzieć, że jestem z tego dumny.
Wydaje mi się, że to, co jest niesłychanie optymistyczne, to jest ta sytuacja, że wszelkiego rodzaju napisy, które hasła, symbole, które zmierzają tak czy nie inaczej w kierunku ksenofobii, w kierunku wszelkim szowinizmom, one nie tylko i nie zawsze z powodu decyzji organów samorządowych znikają. Jest tutaj coś cudownego, a mianowicie takie inicjatywy społeczne, inicjatywy ze strony aktywistów miejskich, prowadzące do wręcz regularnych akcji zamalowywania właśnie takich różnych świństw, jakie się pojawiają. I to nie tylko w Warszawie, w innych miejscach, w innych miastach w Polsce, gdzie, no, gdzie niestety pewne społeczności, o których aż wstyd mówić i nie będę o tym opowiadał, ale w ten sposób wypowiadają i w ten sposób sygnalizują swój potencjał intelektualny, ale na szczęście coraz więcej i coraz szerzej funkcjonują takie akcje społeczne, które, no, które doprowadzają do likwidacji. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o całą bogatą sferę sloganów związanych ze społecznością żydowską. To jest cały właśnie świat takich wulgarności językowych.
Tak, ja tylko bardzo krótko powiem, żebyście Państwo zwrócili uwagę, to co Hagaj powiedział, że wojna Hamasu z Izraelem, nie Palestyny czy Palestyńczyków. To jest bardzo ważne, żebyśmy rozróżniali, że Palestyńczycy jako naród, jako ludzie, to nie to samo, co terrorystyczna organizacja Hamas. Tak, żeby nie mówiąc, że Palestyńczycy przeciwko Żydom w Izraelu, tylko Hamas. Tak? I to jest wojna z Hamasem, z organizacją terrorystyczną. To jest bardzo też istotne, żebyśmy byli tego świadomi.
Tutaj jedną rzecz powiedziałaś taką niesłychanie prawdziwą. W przestrzeni tego konfliktu, tak jak i w przestrzeni wielu konfliktów, które w tym momencie na świecie, a które nawet i nie tyle w tym momencie, ale na przestrzeni lat ostatnich, to nie są konflikty i nie są wojny pomiędzy społecznościami czy pomiędzy narodami. To są wojny pomiędzy tak, a nie inaczej pojmującą rzeczywistość klasą polityczną, czy też no, po prostu kulawą intelektualnie grupą jakichś chorych działaczy żonnej władzy. Znamy to z historii i wiemy, do czego takie sytuacje prowadzą i lepiej, żeby ludzie się porozumiewali za pomocą kuchni czy za pomocą muzyki, bo tutaj chciałem powiedzieć, że jest wiele cudownych przykładów tego, że funkcjonują wspólne zespoły, w których grają Izraelczycy i Palestyńczycy i grają cudowną, świetną muzykę. Co więcej, korzenie muzyki Mizrahi, czyli tej związanej ze wschodnią diasporą, są na dobrą sprawę w takiej samej części arabskiej, jak i żydowskiej. Nie wiadomo, gdzie kończy się muzyka arabska, a zaczyna żydowska. Jest świetnie, że takie formacje są i działają i tak powinno wyglądać.
Jeszcze tylko szybko powiem, że jest Izraelczycy, to nie Izraelczycy, to nie znaczy równa się Żydzi, bo Izraelczycy to Żydzi, Arabowie, chrześcijanie, Arabowie chrześcijańscy, Arabowie muzułmanie, tak, to też są Izraelczycy. Tak? Palestyńczycy żyjący w Izraelu to też Izraelczycy.
Proszę bardzo, jeszcze.
Just one quick note about Polish and Arab relations.
Jeszcze jedna uwaga na temat relacji polsko-arabskich.
I don't know if you know that the Arab Studies Department at Warsaw University was established by Hanna Mukarkar, who was a Palestinian who came here during the PRL years.
Nie wiem, czy są Państwo świadomi tego, że Wydział Arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim został założony przez Hannę Mukarkar. Hanna Mukarka to obywatelka Palestyny, która przybyła tu w czasach PRL-u.
And I did a piece about him and I spoke to Maged Saheli, who is a Palestinian who's been living here for nearly 15 years.
Hanna Mukarka, it's a him, yes? To nie obywatelka, a to jest żeńskie imię, co prawda, ale to jest mężczyzna.
And Majid told me that the Palestinians in Poland are a very special group because mostly they came here to study, and they came here to study engineering and law and medicine. So in Poland there is a potential for a different kind of dialogue because in Poland you already have a group of Palestinian Poles who are to a great extent secular, progressive, well established here. And I think that's a very remarkable thing that, to my knowledge, very few people know about.
Jeszcze po rozmowie z osobą, która też związana jest z arabistyką, dowiedziałem się, że Arabowie przyjeżdżają do Polski, żeby studiować bardzo różne rzeczy. Architekturę, inżynierię, różne inne kierunki. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale oni tu spotykają się z Polakami nowoczesnymi, otwartymi, młodymi. I to jest też bardzo ważne, bardzo, bardzo ważny, bardzo pozytywny fakt.
At one point the Polish radio even had an Arabic station which aired from the PRL to the Arabic countries. And if you don't believe me, go to the archives and listen to it like I have.
Był taki moment, że polskie radio miało nawet rozgłośnię arabską, która nadawała w czasach PRL-u. Jeśli mi nie wierzycie, to możecie przeszukać archiwa, tak jak ja to zrobiłem, i posłuchać tych nagrań.
And you will also find a special Yiddish language program where Mark Edelman speaks about the rebellion.
Jest też program w języku jidysz, w którym Marek Edelman mówi o powstaniu.
You're shaking your head, but it's there.
He's saying that this program in the Yiddish language is not right now. It's not aired now, but you were saying it's in archives.
Yeah. But when he was alive, you know. Like.
Więc może trzeba wyjść z bazy, tak jak ja to rozumiem. Ja mówię tylko za siebie, wyłącznie za siebie, nie reprezentuję nikogo poza sobą. Więc wydaje mi się, że mówiliśmy o prasie, zaczęliśmy o prasie, skończyliśmy na wojnie. Wydaje mi się, że wojna na Bliskim Wschodzie jest wojną dosyć specyficzną. I niestety nie da się rozwiązać ich łatwymi rozwiązaniami pacyfistycznymi, bo to jest wojna dwóch cywilizacji. Z jednej strony mamy cywilizację muzułmańską, bardzo zasłużoną, która stanęła w miejscu mniej więcej w XVI wieku. Zachód natomiast poszedł w kierunku poprzez odrodzenie, renesans, w kierunku społeczeństwa raczej świeckiego. I Izrael jest wykreowany przez sionistów, którzy pochodzili z krajów europejskich, z Niemiec, z Rosji, z Ukrainy, z Polski. Ludzi duchownych, wierzących, jednocześnie bardzo wykształconych, więc to jest bardzo nowoczesny kraj i cały czas nam udowadnia przez ostatnie kilkadziesiąt lat, że to jest kraj, który jest cywilizacyjnie niesłychanie zaawansowany i otoczony jest cywilizacją, która idzie w kierunku raczej fanatyzmu religijnego, głównie w tych państwach. Część, że tak powiem, mniej wierząca jest coraz mniejsza, chyba tak jak ja to widzę, więc ten konflikt nie da się rozwiązać łatwymi fix, jak się mówi po angielsku, pacyfistycznymi. Problem jest w korzeniach tej wojny. Natomiast jeśli chodzi o prasę, no więc chyba są dwie rzeczy. Po pierwsze, po upadku komunizmu w Polsce i w Europie Wschodniej, ludzie zachłysnęli się tą wolnością i przejęli, tak jak ja to widzę, system dziennikarstwa anglosaksońskiego, demokratycznego, trochę angielskiego. Chcą być obiektywni, więc pisać, czego się nie robi często we Francji czy w innych krajach Europy Zachodniej, przedstawiając jedną stronę, drugą stronę obiektywnie. Nie biorą żadnej strony, więc się nie przedstawiają strony którejś jako ważniejszą. Druga rzecz to jest historia. Tak jak ja to widzę, a zajęło mi trochę czasu, żeby przemyśleć te sprawy, Izrael po prostu walczy o swoje przetrwanie. Mówi nam się, że Izrael jest potężny i dominuje kraje sąsiednie, ale to jest kraj, który walczy o przetrwanie cały czas. A Polska walczyła o to przetrwanie przez 120 lat, zanim odzyskała niepodległość. Więc dla mnie naturalne jest, że Polacy czują bliskość z tym narodem, który walczy o swoją niepodległość, bo Izrael ciągle walczy o niepodległość, jeszcze prawdopodobnie niestety będzie długo walczył, żeby przetrwać w tych miejscu. Voilà, tak jak to widzę. Dziękuję.
Wystarczy otworzyć internet i zobaczyć różne fora, no to rzeczywiście treści tam zamieszczane są, powiedziałbym, no wirtualne. Ktoś te wpisy tam umieszcza, ktoś te wpisy czyta, ktoś te wpisy komentuje. Mamy środowiska tak zwane kibolskie, czyli młodzież, która używa haseł antysemickich publicznie na stadionach, Żydzi do gazu. No jeżeli stadion krzyczy Żydzi do gazu, no trudno nie uznać tego za przejaw, no powiedziałbym nawet antysemityzm, to jest za mało. Tak, widziałem to, znaczy ja słyszałem osobiście, bo nie byłem, ale widziałem film z tego. Widziałem napis Śmierć garbatym nosom, mówię o Rzeszowie. Widziałem bardzo wiele tego typu napisów. Widziałem waszym domem Auschwitz jest i tak dalej, nawet ostatnio pisałem na ten temat. Słowem, te środowiska niestety istnieją. Niestety również można znaleźć literaturę antysemicką. Są, jeżeli znów otworzy się internet, bo to nie jest wydawane publicznie, to protokoły mędrców Syjonu. Są w bardzo, bardzo wielu formach i miejscach umieszczone. Słowem, jest to fakt. To nie jest parę osób. Według badań profesora Krzemińskiego to jest mniej więcej 25% populacji w Polsce przejawia takie czy inne, powiedziałbym, nastawienia antysemickie.
Były badania robione w warszawskich szkołach. Warszawa jest uznana za najbardziej liberalne miasto w Polsce. Czy chcielibyście mieć za sąsiadów czy Żydów? Tak, dokładnie? 60% powiedziało nie? Tak? Ale mam wrażenie, że pan nie słucha tego i nie chce pan słyszeć statystyk, bo są badania statystyczne robione. Teraz się zaczyna. Ja wiedziałam, że kiedyś się to musi zacząć. No właśnie, ja się zajmuję się kuchnią.
Dobrze, Edda dziś, ale no, boję się, że to będziemy, musielibyśmy. Dobrze. Obawiam się, że rozpoczęlibyśmy zupełnie nową dyskusję na temat istnienia i przejawów antysemityzmu w Polsce. Jeżeli muzeum zechce taką dyskusję zorganizować, to ale jest to troszeczkę odmienna dyskusja, także bardzo, bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Czas nas minął. Dziękuję za przede wszystkim panelistom za udział i dziękuję Państwu. Do widzenia.
Bardzo gorąca jest ta dyskusja, jak widać, prawda? Na sam koniec, że wszyscy tutaj dziękuję.
Dziękuję.
Ale ja jestem na Facebooku i tylko e-mail mi na moje. To jest nieaktualne, ale to jest ja. The actual underground massage.
This group is for mixed couples, Polish Israelis who live in Israel, and this one is for Israelis who live in Warsaw.
Excuse me, sir.
Yes.
I understand you are from Israel, right?
Yes,
so you speak English. I have this little brochure. I'm from San Francisco.
Oh, wow.
And we have published this little primer for people who know very little about Israel, the conflict, and all that, because most of California believes that Israelis are the new Nazis, and they are terrible people and should be all gassed or killed.
Wow.
So this is trying to refute the popular opinion in Northern California.
Okay.
I live in Northern California, so I helped publish this.
Wow.
So maybe you can you can read it. Some of the jokes and stuff is were drafted by my wife. So some of the cartoons.
So you're objective.
Yeah, I'm not objective. I support Israel, so I don't pretend to be objective.
I see. Wow, thank you so much. It's so great.
Nice
to
meet you.
Stuff
yes. Free stuff.
So, Alexander, if you're interested, perhaps you would like to write an academic paper about a virtual discussion about this.
I've written an academic paper on Facebook this month, actually, well, this year. But so it's definitely something that I like looking at. I'm also curious.
That's my girl. She's a pathologist.
I have a
wet
pen because I'm just in the bathroom. Sorry.
Sandra is also.